przy telefonie jest Andrzej Halicki, polityk Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór wszystkim.
To na początek być może informacja, która pana nie ucieszy, bo 8,1% wzrosła frekwencja wśród Polaków, którzy mają 60 plus 60 lat. 60 lat i więcej to są te głosy, ta grupa wiekowa, która chętniej głosuje na prezydenta Andrzeja Dudę niż na Rafała Trzaskowskiego.
No, ale to akurat nie jest zła informacja. Ważne jest uczestnictwo także tych, którzy są w tym przedziale wiekowym. Sam nie należę już do najmłodszych, ale cieszy mnie także wzrost, bardzo wyraźny wzrost aktywności młodego pokolenia, bo no, to oni decydują o swojej przyszłości. To dla nich oczywiście toczy się też ten spór o przyszłość Polski. Akurat tutaj bardzo wyraźny wzrost liczby i głosujących, a jeżeli chodzi o proporcje oddanych głosów, no wyraźna przewaga akurat Rafała Trzaskowskiego.
Czy wśród polityków Koalicji Obywatelskiej jest ta nadzieja, że ten wieczór się zmieni, że te wyniki dziś wieczór w nocy podane lub jutro w ciągu dnia będą inne?
Oczywiście, że tak. Po pierwsze, no, exit pole nie obejmują zagranicy. To jest pierwsza ważna informacja dla wszystkich, którzy dzisiaj oglądają to, co jest wynikiem sondażowym. Te z kolei, mówię o tych 500 000, no pewnie nie wszystkie głosy dotrą i nie wszystkie zostaną oddane, ale można oczekiwać, że znów rekordowy wynik, jeżeli chodzi o zaangażowanie Polaków, obywateli Polski głosujących za granicą, świadczy o wadze i randze tych wyborów, ale także no, bardzo dużej przewadze, to wynika z badań, z pierwszych sondaży, dla Rafała Trzaskowskiego, więc ten wynik na pewno się zmieni i on powinien być korzystniejszy dla Rafała Trzaskowskiego, no a same badania są tylko badaniami, więc też musimy cierpliwie poczekać, aż wszystkie głosy zostaną policzone. No i wreszcie chyba ta ważna kwestia tej ostatniej godziny czy półtorej godziny, bo przecież te badania są prowadzone troszkę wcześniej. Bardzo duża ilość osób, które jeszcze zmierzały do lokali w ostatnich minutach. No i bardzo dużo informacji na temat kolejek, które w niektórych miastach, a także w tych lokalach, myślę o konsulatach zagranicznych, Split jest takim charakterystycznym przykładem, gdzie mamy jeszcze ogromną kolejkę i pewnie jeszcze kilka godzin głosowania przed nami. To znów dowód na to, że ten wynik dzisiaj bardzo niekorzystny dla Andrzeja Dudy, bo przecież on czuł się tutaj pewnym zwycięzcą.
Pewnym zwycięzcą? Przerwę tak. Panu posłowi, to jeszcze dopytam się, chociaż sondaże to pewne zwycięstwo odbierały Andrzejowi Dudzie w ostatnich dniach kampanii. Rafał Trzaskowski był na fali wznoszącej. Większość sondaży pokazywała, że to on jest de facto faworytem, że ma większe poparcie. Jak na razie przegrywa, za czym jak będzie rano, czego zabrakło na końcu kampanii, czegoś państwo żałują? Jak to wyglądało?
Nie, no to oczywiście sam pan potwierdza tą falę wznoszącą, ale to oznacza tylko jedno. Ta kampania nie była normalną i to jest szkoda pewna, no bo przecież nie było normalnych spotkań, konwencji tak dużych, jak powinny być w normalnej tego typu kampanii. Nie można mówić o równym dostępie do mediów, ale tu nie chciałbym się żalić. To kwestia pewnej propagandy, która no, nie powinna być
w radio, w kraju. Platforma ma
nie,
pełen
nie
dostęp.
Nie zarzucam tego ani panu, ani mówię o telewizji TVP.
Publicznej, a z kolei w TVN-ie...
Tak zwanej publicznej, którą przestała nią być dawno już temu.
A tak samo w TVN-ie, ale to dzisiejszego wieczoru nie jest ważne. Pytanie...
Nie, ważne jest to, żeby rzeczywiście warunki były normalnymi, a te, przypomina pan sobie, propozycje w ogóle obligatoryjnego głosu wyłącznie korespondencyjnego, no mimo wszystko nie były w czasach pandemii takie, jakie powinny być. Stąd po pierwsze bardzo krótki okres kampanii, to tylko kilka tygodni, 3-4 tygodnie. Można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski z każdym tygodniem zdobywał kolejne 10% poparcia, co by było, gdyby ta kampania trwała jeszcze tydzień czy dwa. A druga rzecz, chyba tutaj niezależnie od wyniku. Znaczy to nawet pan redaktor przyzna. Jeżeli mieliśmy przekonanie, że mieliśmy przekonanie jako Polacy, że wszystko jest rozstrzygnięte i sam Andrzej Duda mówił o tym, że rozstrzygnie ten, czy obóz PiSu mówił, że rozstrzygnie ten pojedynek w pierwszej turze, no to sam fakt dzisiaj remisu, bo to w warunkach na przykład futbolowych oznaczałoby dogrywkę. Tej dogrywki oczywiście nie będzie, no to... mamy tylko kwestię policzenia głosów, ale gdyby były to warunki no takie sportowe, to mielibyśmy jeszcze ten pojedynek nierozstrzygnięty.
A to ja odwrócę logikę pana posła, bo ja pamiętam wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej i samego kandydata z 28 czerwca, wtedy Rafał Trzaskowski powiedział, jest nas więcej, za zmianą zagłosowało 57% głosujących, 7% ponad, czyli żeście zgubili z tej zmiany, która była.
No to jest matematyka, która wynika oczywiście z sumowania głosów wszystkich kandydatów, którzy byli przeciwko Andrzejowi Dudzie.
To nie ja sumowałem, to Rafał Trzaskowski sumował.
Tak, mówię o tej matematyce, która oznacza, że rzeczywiście wiele osób było za zmianą. Część osób szukając tego swojego kandydata oczywiście poparła jednak Andrzeja Dudę. Tu możemy mówić o różnych, że tak powiem, powodach. Na pewno część była bliższa obozowi PiS, myślę na przykład o części obozu tego radykalnego, prawicowego, niż Rafała Trzaskowskiego chcieliby wesprzeć.
To był prawie remis.
Oczywiście, tak, to nawet prawie remis, tak myślę o elektoracie Krzysztofa Bosaka. Ale ja bym teraz nie bawił się w taką drobiazgową analizę, bo uważam, że jedno nie ulega wątpliwości, niezależnie od tego, czy usłyszymy to jutro, pojutrze, czy w najbliższym czasie, że mamy do czynienia z erozją zaufania do obozu władzy. Andrzej Duda jest jej elementem, ale też tylko elementem.
To odważna teoria. 5 lat temu frekwencja 56%, teraz najwyższa frekwencja 60,
prawie 9,
69%. Tak. Przy tak poszerzonej bazie wyborców znowu wygrywa Andrzej Duda, uzyskuje reelekcję. Coś, czego się nie udało Borysowi Komorowskiemu.
Ja jednak będę się upierał, dlatego że głównym motorem dzisiaj tego procesu erozji jest brak zaufania do samego prezydenta. I to, co istotne, to chęć zasypania tego podziału społecznego, tego politycznego w społeczeństwie, który
to zasypanie podziału. Ostatnie pytanie do pana posła, to spotkanie.
Rzeczywiście.
Dlaczego Rafał Trzaskowski odmówił dzisiejszego spotkania?
A po pierwsze nie odmówił, tylko mówimy o tym, że trochę pospieszył się prezydent, bo przecież jeszcze nie wiadomo, kto powinien być gospodarzem w Pałacu Prezydenckim.
Słusznie Krzysztof Skowroński zauważył, że tak czy siak gospodarzem do 5 sierpnia jest Andrzej Duda, a 6 sierpnia jest przekazanie.
Natomiast nie odmówił spotkania i przypominam, że powiedział, że to dobry gest, ale ja tylko sobie przypominam, że 5 lat temu Andrzej Duda mówił o tym, że będzie rozmawiał z wszystkimi i zapraszać tam będzie i opozycję, i przedstawicieli różnych grup społecznych, zawodowych i tak dalej. No z tych
przez
zapowiedzi
8, 5,
nic, nie,
przez,
nie, nic nie wyszło.
Przez
nic
ostatnie
nie wyszło,
5 lat można tak
braku zaufania,
mówić, ale czy to jest brak zaufania, bo z drugiej strony nie wiadomo, kto wygra. To jest, że dobry moment. Dwóch konkurentów w równych warunkach. Jeden trochę ma przewagi tej sondażowej, drugi ma nadzieję, mógł już się spotkać jako równy z równym.
Ale oczywiście, że tak i nie ma powodu do tego, żeby się nie spotykać. Natomiast ten gest oznacza tylko w moim odczuciu dowód tego, że nie jest dobrze. Krótko mówiąc, Andrzej Duda ma dzisiaj bezsenną noc i myślę, że się bardzo denerwuje, a przecież miało być tak gładko i bez żadnych wątpliwości.
Stąd panie pośle, i pan poseł ma bezsenną noc, i mamy bezsenną noc, i Rafał Trzaskowski też ma bezsenną noc, więc tu jesteśmy wszyscy tacy sami.
Najbardziej bezsenną noc ma pan Nitras, bo już zatwitował, że to, że Państwowa Komisja Wyborcza nie publikuje cząstkowych wyników, pokazuje, że nie będzie transparentności w tym wszystkim i coś będzie ukrywane, sposób liczenia głosu, brak zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej ze strony wszystkich polityków Koalicji Obywatelskiej, czy tylko pan Nitras odczuwa taki niepokój?
Chciałbym mieć zaufanie i do komisji, i do wszystkich jak gdyby etapów tego procesu, no ale przecież od początku to zaufanie jest nadwątlone od samej chęci przejęcia roli PKW przez rząd, przez ministra Sasina. Więc nie można mieć pełnego zaufania. Trzeba tę władzę niestety kontrolować.
To ograniczone...
także ten proces wyborczy. I mam nadzieję, że mężowie zaufania i wszystkie elementy takiego demokratycznego procesu, myślę o kontroli społecznej, jak najbardziej są ważne.
To ograniczone zaufanie do Państwowej Komisji Wyborczej pojawiło się wcześniej po słynnych wyborach samorządowych. To był chyba rok 2014, kiedy była rekordowa lista oddanych głosów, tak było.
Przecież nie o tym mówimy. Jeżeli chodzi o tak zwaną książeczkę, na pewno naruszyło to pewne proporcje, bo mieliśmy dużą liczbę osób, która nie zrozumiała, że należy głosować na różnych kartach i tę pierwszą stronę książeczki, a później następne uważało za podobne do kart wyborczych, które były na innych szczeblach, bo tu mówimy o sejmikowym poziomie tego procesu wyborczego. Dużo wątpliwości, nauczka na przyszłość, natomiast ja teraz mówię o zupełnie czymś innym, o samym procesie wyborczym i jego kontroli społecznej, a więc udziale w pracach komisji, w tym wszystkim, co jest tą przejrzystością, która powinna mieć miejsce i nie budzić żadnych wątpliwości.
Z jednej strony politycy związani z Rafałem Trzaskowskim, sam Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej mówił o takim jednoczeniu Polaków, a z drugiej strony cały czas języka wojennego używa, języka, który właściwie mówi o tym okropnym PiS-ie i okropnym też elektoracie PiS-u, tym o okropnych ludziach, którzy głosują na prawo.
A gdzie pan to słyszał?
Okropnym PiS-ie, to
słyszałem. Jest wyciągnięta dłoń, witał brawami, a nawet wołał o to, żeby właśnie nagrodzić brawami także na wiecach swoich przeciwników. I co więcej, deklarował właśnie dialog także z nimi, nawet wtedy, kiedy bardzo wyraźnie stają w opozycji przeciwko temu, co on mówi. Właśnie dlatego, że dialog polega na rozmowie także ze wszystkimi i szanowanie tych, którzy mają inne poglądy. To jest fundamentalna różnica między nim a Andrzejem Dudą, który, jak pan pamięta, nie tylko wobec zagranicy, ale także wobec tych, którzy po prostu inaczej myślą albo inaczej chcą widzieć swoją przyszłość, używał języka bardzo ostrego, wykluczającego, nie mówiąc o tym, że odmawiał im nawet, to akurat Jarosław Kaczyński, ale on potwierdzał to, polskości czy też duszy polskiej. Ja uważam, że to jest właśnie język wykluczenia, na który nie ma zgody i młode pokolenie.
A ja miałem wrażenie, że pozytywnym językiem przemawia prezydent Andrzej Duda, a negatywnym językiem przemawia Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski...
Każdy z nas ma opinię...
Rafał Trzaskowski mówił cały czas o Jarosławie Kaczyńskim, zakompleksiony człowiek. Nocny telefon Jarosław Kaczyński, PiS, nawet pojawiło się homofobiczny, antysemicki i tak dalej. Takie określenia się pojawiały. Andrzej Duda mówił o budowaniu Polski.
Jeżeli użyte zostało nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, to proszę sobie przypomnieć, nawet w takim kontekście, kiedy on, czyli Rafał Trzaskowski, mówił: tu nie ma też Donalda Tuska, nie ma tych sporów z przeszłości, nie ma tego podziału z przeszłości, patrzmy w przyszłość. Nie ma ani jednego, ani drugiego być nie powinno, bo to jest właśnie to zakorzenienie w tym konflikcie historycznym przeszłości i tym, co nas tak bardzo podzieliło lata
będziemy
temu.
Będziemy mieli okazję o tym pewno porozmawiać. Ale Donald Tusk jest szefem największej frakcji w Parlamencie Europejskim.
Dlatego tak ważna deklaracja Rafała Trzaskowskiego,
jest jak najbardziej obecny w polityce.
Kiedy... W europejskiej bez wątpienia, w polskiej już nie.
A Polska nie jest w Europie, panie pośle?
Jest, jak najbardziej. Natomiast mówię o tym bieżącym pojedynku, który się w tej chwili toczy. I nie ma wątpliwości, że Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem tego myślenia bardzo otwartego i właśnie nakierowanego na przyszłość, z ręką wyciągniętą także do swoich adwersarzy. I myślę, że to też docenia część elektoratu tego tak zwanego prawicowego, a w gruncie rzeczy też socjalnego w swoich podstawach.
To jeszcze nie był gorący komentarz polityczny, bo jeszcze nie znamy wyników wyborów. Nie wiemy, kto będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję, życzę spokojnej nocy, a jutro będzie lepsze. Więc też dobrego jutrzejszego
też
dnia.
Też mamy taką nadzieję, chociaż czy ta nadzieja jest wspólna, to by się okazało. 23:15 na zegarze. Andrzej Halicki był gościem naszego studia wyborczego. A teraz może w takim razie już zajrzymy do naszego katalogu dźwięków, które Lech Rustecki przygotował. Proponuję Państwu, żebyśmy usłyszeli, co powiedział Rafał Trzaskowski w swoim pierwszym wystąpieniu, którego świadkiem na żywo był Łukasz Jankowski.
Drodzy Państwo, słuchajcie, mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy!
Zwyciężymy!
Wystarczy tylko policzyć głosy, słuchajcie. Co prawda ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy, słuchajcie, na pewno! Tak się złożyło, słuchajcie, że ja się tu wychowałem. Górka Najświętszej Marii Panny zawsze przynosiła mi szczęście. Jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze, słuchajcie. I chcę wam powiedzieć jedno, że pomyślcie o jednym. A mianowicie 2 miesiące temu miały się odbyć wybory. I wszystko miało być zadecydowane. Ale na szczęście obudziło się społeczeństwo obywatelskie. Obudziliśmy się my wszyscy. I dlatego właśnie wygramy! Drodzy Państwo, to właśnie Polki i Polacy w całej Polsce stworzyli nadzieję. Stworzyli nadzieję na Polskę otwartą, uśmiechniętą, tolerancyjną, europejską. Polskę, gdzie najważniejsza jest równowaga i gdzie najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Brawo! Drodzy Państwo, jestem absolutnie przekonany, że nic nas nie pokona, dlatego że już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Dlatego że udało nam się obudzić, udało nam się wszystkim stworzyć nadzieję. Udało nam się zbudować kampanię, która była w pełni kampanią obywatelską. I chciałem wam przede wszystkim podziękować, słuchajcie, za 2 miliony zebranych głosów, za te setki, tysiące spotkań i za waszą energię.
Powiedział Rafał Trzaskowski na swoim spotkaniu wyborczym. Rzeczywiście było to takie spotkanie trochę mobilizujące, nie było aż tak bardzo wchodzące w przyszłość jak Bronisława Komorowskiego lat temu 5, ale było to przemówienie, które miało bardzo mocno zmobilizować zwolenników i budować kapitał na przyszłość i w tym sensie było znacznie bardziej polityczne niż Andrzeja Dudy, który rzeczywiście znacznie więcej czasu poświęcił na budowanie wspólnoty, wieńcząc to zaproszeniem dla Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem pora na tych, którzy przyglądali się bez takich nerwów wyborom, które dzisiaj się zakończyły. Przy telefonie Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Z jaką emocją Konfederacja przyglądała się tym wynikom?
No, dla nas wybory tak naprawdę skończyły się już w pierwszej turze, więc teraz powiedzmy, że obserwowaliśmy to z takim większym troszkę spokojem, bez kibicowania żadnej ze stron, ponieważ my się z ani jednymi, ani z drugimi w żaden sposób nie identyfikujemy. Patrzyliśmy też troszkę z takim rozczuleniem na to, jak jeden i drugi sztab, jeden i drugi kandydat walczą o elektorat, który jest elektoratem Konfederacji, ponieważ dosyć dobrze sobie to zdiagnozowali, że to elektorat Konfederacji decyduje o tym, kto będzie przyszłym prezydentem.
A okazało się, że zdecydował elektorat nowych wyborców, a elektorat Konfederacji podzielił się mniej więcej pół na pół. To nie jest dla was to trochę dygresja?
Panie redaktorze, elektorat Konfederacji może się i podzielił, natomiast to właśnie ten elektorat Konfederacji wpłynął, jeżeli w ogóle, to na zwycięstwo Dudy w przyszłości, jeżeli takie zwycięstwo się rzeczywiście stanie faktem, ponieważ nowy elektorat, ten, który nigdy nie głosował, no to jest tak naprawdę tajemnica ewentualnego sukcesu Rafała Trzaskowskiego, bo matematycznie, patrząc na elektoraty, biorąc pod uwagę to, że elektoraty nie przechodzą tak sobie po prostu gładko z jednego kandydata na drugiego, tak jak sobie niektórzy kandydaci czy niektórzy komentatorzy wyobrażają, no to Andrzejowi Dudzie brakowało jedynie 6% do tego, żeby zostać prezydentem. Więc można łatwo pododawać sobie po prostu cząstki elektoratów, które faktycznie lepszym, tylnym bardziej okiem spojrzą na takiego polityka, który ma rys patriotyczny, konserwatywny, aniżeli na takiego polityka europejskiego, który jest takim właśnie bardziej takim politykiem bezpaństwowym, to po pierwsze, a po drugie takim bezpoglądowym.
Panie pośle, tak, tu stawiamy kropkę, bo zdaje się, że na żywo przemawia prezydent Andrzej Duda. To my zostańmy się na łączach, a teraz na sekundę przejdźmy do podprezydenckiego.
Dobrze, dziękuję.
Dobrej nocy.
No i nam się nie udało. Zagadał pan poseł, trzeba mnie się cofnąć i jeszcze wrócimy do tego wystąpienia pana prezydenta. Tymczasem na antenie Radia Wnet Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Do tego podziału jest. To posłuchaj pana prezydenta.
Zmienić, jeżeli chodzi o oficjalny wynik wyborów, czy to, co powiemy, jest w stanie cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o wynik wyborów? Nie. Wybory się zakończyły, lokale wyborcze są zamknięte, głosy zostały oddane, teraz Państwowa Komisja Wyborcza będzie je liczyła i ogłosi wynik. Dlatego poprosiłem pana Rafała Trzaskowskiego razem z małżonką o to, żeby przyszli dzisiaj, żeby jak najszybciej pokazać naszym rodakom, że Polska to normalny kraj, a nie kraj, w którym toczy się jakaś wyborcza walka. Chciałem, żebyśmy sobie podali dłoń. Uważam, że wynik wyborów nie ma z tym nic wspólnego w ogóle. Chciałem, żeby po prostu pokazać zakończenie tego trudnego czasu, bo to był trudny czas. Na pewno był to dla niego trudny czas, to był dla mnie też trudny czas, dla naszych rodzin to był trudny czas, dla bardzo wielu ludzi to był trudny czas. Przecież wiecie państwo, że w rodzinach są spory, wśród przyjaciół są spory. Chciałem, żebyśmy to w symboliczny sposób zakończyli, pokazali, że można inaczej. No ale oczywiście, że jeżeli pan Rafał Trzaskowski przyjmie zaproszenie po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, to też oczywiście się z nim spotkam, tak.
Do niego zadzwonił, rozmawialiście panowie osobiście, czy to zaproszenie pan
zgłosił? Nie, ja nie mam numeru telefonu do pana Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy pan Rafał Trzaskowski ma numer do mnie, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ale ja numeru telefonu do niego nie mam.
Powiedział, że spotka się chętnie tylko po ogłoszeniu oficjalnych wyników.
No ja słyszałem o tym, że tak powiedział, ale o tyle jestem tym zdumiony, że rozumiem, że oficjalne wyniki wyborów nie mają tutaj nic do rzeczy w tej sprawie. Brak oficjalnych wyników przeszkadza podać sobie rękę? Pan tak uważa?
Kto jest prezydentem po tych oficjalnych wynikach?
Proszę pana, prezydentem jestem ja na pewno do 6 sierpnia, dopóki nowy prezydent nie zostanie zaprzysiężony. Cały czas jestem prezydentem ja, bo takiego wyboru Polacy dokonali, a na razie jest ogłoszony wynik, który również wskazuje, że na następną kadencję także ja będę prezydentem. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia w kontekście podania dłoni. Tak mnie się przynajmniej wydaje. No nie wiem, może panowie uważacie inaczej.
Prezydencie, a jak panu się podobał apel pana córki? Czy pan się pod tym całym apelem podpisuje?
Oczywiście, że się podpisuje. Oczywiście, że tak.
Wcześniej na przykład. Tego rodzaju wezwanie jeszcze w czasie kampanii, bo niektórzy zadają.
Ja wielokrotnie mówiłem, że mam szacunek do każdego człowieka, panie redaktorze. Wielokrotnie mówiłem, że mam szacunek do każdego człowieka, bo ja mam szacunek do każdego człowieka. I wielokrotnie mówiłem, że pod biało-czerwonym sztandarem przy naszym hymnie jest miejsce dla każdego. Dla każdego, niezależnie od jego poglądów. To są moje słowa, które powtarzałem wielokrotnie. Córka dzisiaj de facto powiedziała to samo, tylko trochę bardziej rozwinęła. O, całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziała.
Takie głosy jak społeczności LGBT, no, która czuła się urażona pana słowami, tym co pan mówił w czasie swoich wieców, na co kładł akcenty, no pamięta pan te wszystkie sytuacje. Coś, czego pan żałuje z perspektywy kampanii, czy żałuje pan jakichś słów wypowiedzianych?
Nie, proszę pana, nie żałuję żadnych słów wypowiedzianych w czasie kampanii, ponieważ w czasie kampanii mówiłem to, co uważam. I mówiłem to, co jest napisane w polskiej konstytucji. I mówiłem to, co jest dla mnie ważne, jakie wartości są dla mnie ważne. Natomiast mówiłem również, widocznie nie czytał pan wywiadów, których udzielałem, nie słyszał pan rozmów, które prowadzili ze mną dziennikarze. Mówiłem również, że uważam, że każdy człowiek ma prawo do normalnego życia i chciałbym, żeby każdy mógł normalnie żyć i że mnie w ogóle nie przeszkadza to, co robią moi sąsiedzi, jeżeli tylko zachowują normy, chociażby normy obyczajowe. Że mnie to zupełnie nie przeszkadza, że kiedyś mieszkało obok mnie dwóch mężczyzn, co do których moja znajoma stwierdziła, że są parą, krótko mówiąc, że są homoseksualistami. Ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Mnie to w ogóle nie przeszkadzało, bo to byli bardzo mili, normalni mężczyźni, którzy byli sympatyczni, kulturalni, mówili dzień dobry, zachowywali się grzecznie, w żaden sposób się nie zachowywali prowokacyjnie, normalni ludzie. normalni ludzie, z wielkim szacunkiem.
Takiego poczucia, że mógł dołożyć się do tego, że te nastroje społeczne w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach były no bardzo wzburzone.
Proszę pana, wie pan, w pana telewizji rzucano na mnie codziennie kalumnie. Ja bym chciał po prostu, żeby był wreszcie spokój w naszym kraju, żeby ludzie mogli normalnie żyć. Bardzo mi na tym zależy. Ja też bym chciał normalnie żyć i chciałbym normalnie móc spokojnie Polskę budować, bo na tym, żeby była Polska jak najmocniejsza i żeby Polacy mieli jak najlepsze warunki życia, od samego początku mojej prezydentury ogromnie mi zależy. I staram się robić co w mojej mocy, żeby tak właśnie było. A najbardziej jestem atakowany właśnie przez państwa i przez pana telewizję. Przez cały ten czas tak było. I doskonale pan o tym, panie redaktorze, wie. Ja bym bardzo chciał, żeby się to zakończyło. Dlatego chciałem dzisiaj symbolicznie podać rękę panu Rafałowi Trzaskowskiemu i chciałem, żeby cała Polska to zobaczyła, żeby ludzie widzieli, że można normalnie. Bardzo mi na tym zależy. Dziękuję bardzo.
Prezydent Andrzej Duda, proszę państwa, na żywo.
I to był fragment briefingu prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo mi zależało na tym, aby dzisiaj podać dłoń, spotkać się z Rafałem Trzaskowskim, niezależnie od wyników, bo to nie wyniki są ważne, ale fakt podania sobie dłoni i spotkania, tak na briefingu prasowym mówił prezydent Andrzej Duda. O godzinie 23:20 nie doszło do spotkania. Rafał Trzaskowski powiedział, że spotka się z panem prezydentem dopiero wówczas, jak pozna oficjalne wyniki, bo teraz nie wiadomo, kto jest kim. Przy telefonie Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Mam nadzieję, cały czas jest i czeka. Dobry wieczór, panie pośle.
Jest i czeka. Dobry wieczór, panowie.
Musimy się odnieść do tego zaproszenia pana prezydenta i nie przyjścia Rafała Trzaskowskiego do pozu prezydenckiego. Jak pan to czytał? Jak to tutaj ma rację, pana zdaniem?
Tak, teraz chcę się spotykać i chcę podawać rękę, ale jak była dyskusja o ewentualnej debacie, czyli tak zwana debata o debacie przez ponad tydzień, no to panowie chcieli się spotykać tylko i wyłącznie na swoim terenie, jeden i drugi, jak na swoich warunkach, tak, ustalonych przez siebie, tylko i wyłącznie po to, żeby samemu wyjść z tym troszkę lepiej. To, co się odbyło w drugiej turze, to była farsa. To, co widzieliśmy, to, czego nie dostaliśmy, czyli nie dostaliśmy tej debaty, która nam się jak psu miska należy, po to, żebyśmy mogli zdecydować, który z tych dwóch kandydatów, którzy nie odpowiadali większości, przede wszystkim tym, którzy zdecydowali o ich zwycięstwie, no bo umówmy się, to nie ich elektoraty zdecydowały o tym, że jeden czy drugi zostanie prezydentem, tylko elektoraty innych kandydatów zdecydowały o tym, ponieważ inaczej byśmy rozmawiali, gdyby jeden z nich wygrał w pierwszej turze. To by oznaczało, że został prezydentem uznanym przez większość Polaków jako pierwszy wybór. Natomiast tutaj jeden i drugi, którykolwiek z nich rano nie okaże się prezydentem, no wygrał dzięki temu, że był dla kogoś mniejszym złem.
Tak to się, panie pośle, dzieje podczas wyborów prezydenckich. Odkąd są te wybory prezydenckie, ja bym wrócił do elektoratu.
No nie, akurat Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze. Drugą swoją prezydenturę.
Elektoratu Konfederacji, który się podzielił równo, czyli połowa, trochę więcej niż połowa głosowało na Andrzeja Dudę, 49% głosowało na Rafała Trzaskowskiego. Czy elektorat Konfederacji nie postrzegał tej walki jako walki prawej strony z lewą stroną sceny politycznej? Jak to się stało, że prawie połowa elektoratu Konfederacji zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego?
Podejrzewam, że elektorat Konfederacji to jest elektorat, który kalkuluje. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że to są ludzie, którzy wiedzą doskonale, co robią w polityce i dlaczego. Ponieważ to nie są stronowcy, którzy stwierdzili sobie, że teraz na tego, bo o tym mówią dużo w telewizji jednej czy drugiej, tylko to są ludzie, którzy wiedzą, na czym polega nasz program. A jak się zna nasz program, no to można się zdecydować, czy ważniejsze są nasze poglądy rynkowe, wolnorynkowe, czy ważniejsze są nasze poglądy, powiedzmy, patriotyczne, tak? Tutaj mamy polegający na tym spór, że no, my krytykowaliśmy Platformę Obywatelską za jej 8 lat beznadziejnego rządzenia i za masę gigantycznych błędów, łącznie z ogromną kradzieżą 140 miliardów złotych z naszych oszczędności zgromadzonych w OFE, czy podwyżką VAT-u na 23% na jedyne 3 lata, która nigdy później nie została przyjęta. Jest już dużo więcej takich przewinień, mógłbym wymienić, ale no, jest trochę późno, więc wiadomo, że nie będziemy zanudzać tymi 8 latami. Ale przez ostatnie 5 lat Prawo i Sprawiedliwość zrobiło tego wielokrotnie więcej dla gospodarki i dla naszego życia finansowego dużo gorzej niż Platforma Obywatelska przez tamte swoje 8, więc mieliśmy równo czym krytykować jednych i drugich. Natomiast no, spór polegający na tym, czy Polska ma być bardziej polska, czy bardziej europejska, no to jest kwestia już decyzji. Ja jestem sam uniosceptykiem i ja uważam, że polska polityka zagraniczna powinna wyglądać zupełnie inaczej, dużo bardziej podmiotowo niż wyglądała za Platformy. To w ogóle nie wyglądała podmiotowo, ale za Prawa i Sprawiedliwości również pozostawia wiele do życzenia, ponieważ niestety widzę błędy popełniane przez naszą dyplomację na każdym kroku, a przez to, jak wygląda nasza...
Panie pośle, tu mam pewien poziom stopniowania. Krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Jak pan zagłosował?
Tego nie powiem. Zostawię to dla siebie. Nie chcę, żeby jakakolwiek dyskusja na ten temat się budziła. Mamy większe problemy niż to na
to jest dopiero początek. Jestem absolutnie przekonany, że wygramy i że to już tak łatwo się nie zmieni, jeżeli się wszyscy obudziliśmy, jeżeli nawiązaliśmy tę więź między sobą, jeżeli będziemy w stanie w całej Polsce się spotkać tysiącami i mówić jasno, jakiej Polski chcemy, że chcemy przede wszystkim równowagi, żeby tej władzy patrzeć na ręce, powiedział Rafał Trzaskowski na swoim wieczorze wyborczym. Pan się pod tymi słowami podpisuje. Będziecie jako Konfederacja częścią tego ruchu, który się obudził i jest razem?
Nie, no na pewno nie będziemy częścią ruchu, który tam sobie w tym momencie będzie podgrzewała Platforma Obywatelska.
Połowa waszych wyborców już jest częścią tego ruchu.
Nie, panie redaktorze, no to tak nie działa. Połowa naszych wyborców zagłosowała za jednym kandydatem, a pod połową za drugim. I jestem w stanie to zrozumieć i się z tym zgodzić jak najbardziej, że tak mniej więcej to wygląda. Natomiast absolutnie nie jestem w stanie się zgodzić z tym, że to oznacza, że teraz nasi wyborcy będą głosowali na Platformę Obywatelską. No wiesz, to jest absurd. No trzeba było jakąś decyzję podjąć, tak? Każdy z nas. No ja też, pan też poszedł głosować i pewnie pan zagłosował na kogoś. No i ja też samo musiałem pójść i zagłosować, ale to nie znaczy, że teraz zmieniamy nasze pozycje. Za chwilkę wrócimy do pracy sejmowej. Od środy mamy sesję Sejmu. Wracamy do normalnej pracy polegającej na tym, że jest Platforma, jest PiS, jest Konfederacja, PSL i SLD i walczymy ze sobą i przekonujemy...
To już na koniec pracy. Pytanie o tą pracę parlamentarną. Jeżeli te wyniki mniej więcej się utrzymają, jeżeli to Andrzej Duda będzie prezydentem, ale z tą niewielką, minimalną przewagą, jak będzie wyglądać polska scena parlamentarna, scena polityczna? Będzie łagodniej? Nie będzie teraz najbliżej wyborów, są najbliższe wybory za ponad 3 lata, więc się atmosfera się uspokoi, czy będzie jeszcze bardziej gorąco?
Nie no, jeżeli chodzi o temperaturę sporu politycznego, to ona oczywiście będzie utrzymywana. Tylko kwestia, jakim prezydentem będzie Andrzej Duda, ponieważ Andrzej Duda, jeżeli zostanie prezydentem rzeczywiście już ostatecznie, no to ma szansę zapisać się na kartach historii Polski jako prezydent niezależny najbardziej ze wszystkich, ponieważ ma drugą kadencję, po tej drugiej kadencji już go nie czeka dalsza kariera polityczna, już pozostanie tym prezydentem dwóch kadencji, który będzie na emeryturze prezydenckiej, nie musi przez tę kadencję teraz już słuchać Jarosława Kaczyńskiego, nie musi już sprawdzać na Nowogrodzkiej, co oni sądzą. Może w tym momencie decydować się na dobre rozwiązania, a dobre to nie oznacza te, które wychodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Więc pytanie, czy Andrzej Duda przez tą swoją drugą kadencję będzie chciał być prezydentem Polski czy prezydentem PiS-u?
Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, miłego wieczoru.
Wszystkiego dobrego. Ten wieczór dla radiowców jest miły, bo radiowcy lubią po prostu występować w radio i teraz mamy okazję, jest 23:33, do 1:30 pozostało jeszcze dwie godziny pozostały do 1:30. Dobrze liczę. Teraz próbuję się dodzwonić do Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego Do Rzeczy. Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze.
No.
Jesteśmy na żywo, na antenie Radia Wnet. Trwa wieczór wyborczy, kiedy jeszcze nie wiemy, a już próbujemy coś mądrego powiedzieć i dlatego zadzwoniliśmy do redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, wierząc w to, że te mądre słowa dziś wieczorem w Radiu Wnet wypowie. I nastała cisza. Bo rzeczy...
Rozumiem, że mam wypowiadać teraz mądre słowa.
Tak, bo ale ta cisza była takim jakbym powiedział, symbolem mądrości, no bo wiemy, czym jest milczenie. Milczenie jest złotem i mądrość to jest takie w ciszy przypatrywaniu się temu, co nastąpi, co się dzieje.
Znaczy, myślę, że tak, że spodziewam się, szczerze mówiąc, że te wstępne wyniki się potwierdzą z dwóch powodów. Po pierwsze, przez cały dzień można było śledzić, jak po kolejnych, jak kolejne pomiary, że tak powiem, spływały i one wszystkie pokazywały zwycięstwo Andrzeja Dudy. Ani razu nie zetknąłem się z tym, żeby prowadził Rafał Trzaskowski, to po pierwsze. No po drugie, mamy też doświadczenia z pierwszej tury. Tam te sondaże pokazały, niedoszacowały Andrzeja Dudę. Po pierwsze, ten pierwszy exit poll mówił, że dostał 41,8%, a w rzeczywistości dostał 43,5%, czyli raczej sądzę, że podobnie będzie i teraz. No wynika to po prostu też z tego, że oczywiście socjologowie czy badacze próbują to uwzględniać, ale moim zdaniem ludzie się mniej chętnie przyznają do głosowania na Andrzeja Dudę, dlatego że wbrew temu, co opowiada duża część opozycji, a opowiada o tym, że w Polsce nie ma demokracji i mamy panujący tutaj w Polsce reżim, paradoksalnie jest odwrotnie. Ludzie ze względu na gigantyczny nacisk i nagonkę medialną mniej chętnie przyznają się do tego, że zagłosowali na obecnego prezydenta niż na jego nie do tego, że głosowali na jego oponenta. No więc jeśli to wszystko się weźmie pod uwagę, to jest oczywiście taka hipoteza, ale wydaje mi się, że ten wynik się potwierdzi i Andrzej Duda faktycznie wygrał drugą turę wyborów prezydenckich.
I jeśli wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, jeśli zostanie prezydentem, to sądząc nawet po przemówieniach żony pana prezydenta, córki pana prezydenta i pana prezydenta, sądząc po tym zaproszeniu Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, żeby podali sobie obaj konkurenci rękę jeszcze dziś wieczorem o godzinie 23:00, ta druga kadencja będzie inna.
Ona będzie inna, ale akurat te gesty sądzę, żeby tutaj miały decydujące znaczenie, bo no dlaczego? Bo żeby do takiego pojednania czy porozumienia doszło, to potrzeba dwóch stron. Tu żadne słowa samego prezydenta czy jego rodziny nie wystarczą. Jednak jest tak, że myślę i to wyraźnie już chyba, przynajmniej tak widzę to takie doniesienia na portalach, jeśli chodzi o polityków opozycji, no spodziewam się, że inaczej, obawiam się, że może nastąpić taka próba zakwestionowania wyników tych wyborów, że będziemy mieli do czynienia właśnie z protestami wyborczymi, że będzie próba opowieści o tym, że tutaj, nie wiem, to zwycięstwo zostało niewłaściwy sposób osiągnięte. No, sam Rafał Trzaskowski w tym swoim pierwszym wystąpieniu mówił o tym, że po pierwsze mówił o tym, że wierzy, że wygra, to oczywiście ma do tego prawo. Natomiast mówił, i to któryś raz już się pojawiło, że on wygrał w starciu z całym aparatem państwa. No, jest o tyle zabawne, że nie bardzo rozumiem, co znaczy aparat państwa, czy aparat samorządowy na przykład, czy to jest aparat państwa, też jest aparat państwa. Akurat zdecydowana większość samorządów, szczególnie samorządów w dużych miastach, bardzo mocno Rafała Trzaskowskiego te samorządy popierały. Więc no, zależy trochę od tego, czy stopień napięcia w Polsce rzeczywiście się zmniejszy, jeśli Rafał Trzaskowski po pierwsze uzna swoją porażkę, po drugie ogłosi, że Andrzej Duda jest również jego prezydentem i po trzecie będzie potrafił to jasno i wyraźnie powiedzieć również swoim zwolennikom. To wtedy być może poziom napięcia zelżeje. Natomiast no, szczerze mówiąc jestem sceptykiem, nie sądzę, żeby tak było.
I nadal będziemy żyli w wielkim albo może ostrzejszym konflikcie politycznym.
No ale będziemy żyli w wielkim, może ostrzejszym konflikcie politycznym. Oczywiście może być i tak, że po tych przegranych wyborach jednak po stronie opozycyjnej nastąpi jakaś forma refleksji. Refleksji polegającej na tym, że pomysł opozycji totalnej to nie jest ten pomysł właściwy, nie da się na tym wygrywać. I że trzeba jednak zmienić swoją taktykę, strategię i podejście do rzeczywistości. No może tak będzie, ale może być też inaczej. Może być tak, że po stronie opozycyjnej zwyciężą radykałowie, ci, którzy mówili, że mówili cały czas, a będą mówili to jeszcze głośniej i bardziej zdecydowanie, że tutaj trzeba, nie wiem, jakiegoś bardziej radykalnego ruchu, żeby pokonać PiS i tak dalej. No, różne rzeczy mogą się zdarzyć.
To jest prawda. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać w porankach, popołudniach wnet i przez cały czas, a teraz czy będziesz trwał na stanowisku aż do godziny 1:30, kiedy poznamy kolejne wyniki wyborów, tym razem bardziej przybliżone?
Znaczy, jestem w pewien sposób zmuszony do trwania, bo już się umówiłem o bardzo specyficznej porze, ale dzisiaj wszystko jest trochę specyficzne, bo mianowicie od godziny 1:00 w telewizji Polsat News, więc myślę, że już jak się tam nie pojawię, to co najmniej do 1:30 tam dotrwam.
No to w takim razie będziemy komentować. Jesteśmy w konkurencji, może nie tak wielkiej jak Polsat News, ale...
Nie bezpośredniej.
Ale opowiadamy w Radiu Wnet o tym i dotrwamy do tego momentu, kiedy poznamy te wyniki bardziej przybliżone. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, jest na stanowisku. Na zegarze godzina 20:03.
To może zanim dźwięk, to jeszcze informacje. Zbieramy dane, analizujemy je sami za pomocą przychylnych i znajomych nam ekspertów. Marcin Palade taką analizę przedstawił przed sekundą. Wybory do Sejmu z jesieni roku 2019, a preferencje wyborcze w ramach Exit Poll Ipsosu, czyli tego sondażu, jaki mamy teraz dostępny. I tak, wyborcy PiS-u z jesieni zagłosowali w 97% na Andrzeja Dudę, a w 3% na Rafała Trzaskowskiego. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej w 2% na Andrzeja Dudę, a w 98% na Rafała Trzaskowskiego. Lewicy z jesieni wyborcy 8% na Andrzeja Dudę, 92% na Rafała Trzaskowskiego. PSL Koalicja Polska 29% Andrzej Duda, 71% Rafał Trzaskowski. Konfederacja 39% na Andrzeja Dudę, 61% na Rafała Trzaskowskiego. Tak się rozkładają preferencje wyborcze, tak się pozmieniały preferencje Polaków między jesiennymi wyborami parlamentarnymi a tymi letnimi wyborami prezydenckimi. To jest jedna informacja. A my wracamy do tego, co mówili kandydaci, konkurenci w wyścigu prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda dużo czasu w swoim wystąpieniu poświęcił potrzebie pojednania, ale także dużo było gestów w stronę i przeciwników, a zwłaszcza wyborców, którzy nie poparli prezydenta, którzy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Teraz taki fragment posłuchajmy.
Ale proszę państwa, pamiętacie, jak w ostatnich dniach mówiłem, że chciałbym, żeby powstała koalicja dla polskich spraw. Koalicja dla polskich wartości, koalicja dla polskich spraw. Zachęcam do tej koalicji cały czas. Będę czynił wszystko, aby ona rzeczywiście powstała. Aby politycy dzisiaj reprezentujący różne opcje polityczne i ludzie, którzy ich wspierają, ale dla których ważne są wartości, takie jak rodzina, takie jak nasza polska wspólnota, takie jak nasza kultura, nasza tradycja, nasza historia, bohaterstwo i duma, żeby byli razem w tych najważniejszych sprawach, żeby się nawzajem wspierali, żebyśmy pokazywali, że pod tym względem jesteśmy jednością. To jest niezwykle ważne. Ja wiem, że polityka bywa brutalna. Szczególnie brutalna jest w czasie kampanii wyborczych. Nie tylko u nas, na świecie też tak jest. Tak jest też po prostu w regułach demokracji, że nie wszyscy ze wszystkimi się zgadzają. Przecież kiedyś walczyliśmy o to, żeby do nas demokracja wróciła właśnie po to, żebyśmy mogli mieć różne zdania, bo nas zmuszano do tego, żeby wszyscy uważali jedno. Otóż, proszę państwa, czasem mówią ile ludzi, tyle zdań. Ale regułą demokracji jest, że zdania mamy różne. Niemniej powinniśmy mieć i powinniśmy wskazywać te elementy, które są wspólne. A jestem przekonany, że dla większości naszego społeczeństwa, absolutnie znakomitej większości, tych właśnie wspólnych elementów jest bardzo, bardzo wiele. Ale przede wszystkim to, o co prosiliśmy z żoną przez ostatnie dni. Szacunek. Szacunek. Nie będzie zgodności z poglądów i nie musi być zgodności poglądów, ale bardzo proszę o szacunek, o to, żebyśmy się nawzajem szanowali, o to, żebyśmy umieli nawzajem wyciągnąć do siebie rękę, o to, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, o to, żebyśmy nawzajem nie obrażali siebie i innych, o to, żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka, na drugiego Polaka z szacunkiem, patrząc na niego jak na tego, który ma godność i którego zdanie też trzeba uszanować i zrozumieć, że może mieć inne niż my. To jest dla mnie bardzo ważne i o to was proszę. Jakże to ważne dla naszego kraju na następne lata. Z tego miejsca chcę powiedzieć. Jeżeli kogokolwiek, proszę państwa, jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony jakimś moim działaniem czy moim słowem przez te 5 lat, nie tylko w kampanii, proszę, żeby przyjął moje przeprosiny. Chcę zapewnić, że darzę go szacunkiem, tak jak darzę szacunkiem wszystkich moich rodaków, niezależnie od ich poglądów. Tak jak mówiłem w czasie kampanii, pod biało-czerwonym sztandarem naszym, wspólnym, przy naszym hymnie narodowym jest i musi być miejsce dla każdego. I wszyscy powinniśmy tak działać, żeby zawsze było i żeby każdy miał poczucie, że to miejsce dla niego jest. Proszę państwa, czekamy oczywiście na oficjalne wyniki wyborów, ale ja chcę w tym momencie i z tego miejsca zaprosić dziś jeszcze i na dziś do Pałacu Prezydenckiego pana Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką. Na godzinę 23:00. Ja wiem, że późno, ale myślę, że nikt z nas nie będzie dzisiaj do późnych godzin spał. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię.
I wiemy, że do tego uścisku dłoni dziś wieczorem nie doszło.
To był fragment wystąpienia Andrzeja Dudy z Półtuska. Tam był wieczór wyborczy pana prezydenta. Tymczasem zbieramy komentarze, opinie także polityków. Szymon Hołownia, trzeci w tym wyścigu, który bardzo silnie poparł Rafała Trzaskowskiego, dzisiaj mówi następująco: nie ma wątpliwości, że wybory będą kwestionowane. Iluś ludzi w ogóle nie dostało kart, iluś dostało bez pieczątki. Jak będzie ostatecznie mała różnica i dostatecznie duże wątpliwości, to za miesiąc, dwa miesiące możemy mieć kolejne wybory prezydenckie, powiedział dla Radia Z Szymon Hołownia. Jednocześnie podkreślał, że w tej rozmowie, że zrobił dla Trzaskowskiego więcej niż mógł i więcej niż powinien, co też jest ciekawą deklaracją z ust kandydata, byłego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni, który zajął trzeci wynik w wyścigu prezydenckim.
Gorąca noc wyborcza, Adam Słomka przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest jakiś niepokój w pana sercu?
No bardzo się martwię, dlatego że wynik zachęca do fałszerstw wyborczych masowych. Myśmy to przecież widzieli wielokrotnie. Można powiedzieć, że permanentnie widzimy fałszerstwa wyborcze, żeby przypomnieć bardzo podobny przecież noc z 95 roku między Kwaśniewskim a Wałęsą, gdzie też wpierw podano, że wygrał Wałęsa, a potem po przeliczeniu okazało się, że wygrał Aleksander Kwaśniewski, mając 51% głosów. No i przecież 5 lat temu w wyborach samorządowych, gdzie PSL-owi podano pierwotnie, że ma 17%, a okazało się, że miał w skali kraju 24%, a w niektórych regionach nawet w ogóle ponad 51% głosów, gdzie PiS, któremu podawano 30%, faktycznie po przeliczeniu okazało się, że ma tylko 26%, gdzie w samych Katowicach złapała członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej od nas, zresztą dziewczyna z KPN-u, że dosypano 127 tysięcy głosów tylko w jednym województwie śląskim, co później przyznała Państwa Komisja Wyborcza, że mieliśmy rację, a sąd złożony zresztą sędziów, którzy nas skazywali w stanie wojennym, stwierdził, że nie miało to wpływu na wynik końcowy wyborczy. No więc mamy do czynienia z niesamowitym ryzykiem, z nierozliczonymi masowymi przestępstwami wyborczymi ze strony, znaczy parę się udało rozliczyć, tam prezydenta Płocka, który woził w bagażniku karty i dosypywał z SLD, czy tam Platformy w Wałbrzychu, gdzie się kupowali głosy. Ale generalnie masowe zjawisko nie jest ukrócone, bo PiS nie zmienił, tak jak trzeba, ordynacji wyborczej, nie posłuchał ruchu kontroli wyborów naszego, zbagatelizował to, co w Sejmie mówiła Ewa Stankiewicz i nie mamy rejestru wyborców niezależnego, pozostawiono to w ręku samorządów, czyli w istocie w ręku mafii SLD i TO. Mamy sytuację, w której w ogóle nie wiemy, co jest z wynikami wyborów powyżej obwodowych komisji wyborczych. Mamy tylko system kontroli w obwodach. W ogóle nie wiemy, co się dzieje, gdzie idą, na jakie serwery. Nie mamy członków komisji, nie mamy obserwatorów na poziomie powyżej obwodowej komisji, szczególnie nie ma w Krajowym Biurze Wyborczym i w Państwowej Komisji Wyborczej. To są rzeczy zdumiewające i w ogóle szokujące. Teraz do mnie wiele osób dzwoni, pyta dziennikarze, jak to jest w ogóle możliwe, że mamy taki archaiczny, absurdalny system liczenia głosów, który wręcz zachęca układy mafijne służb specjalnych i mafii lokalnych, samorządowych w dużych miastach do IPSL-u w terenie, do masowego, bezkarnego fałszowania. No tak mamy, bo się nikt za to nie zabrał.
5 lat prezydentury Andrzeja Dudy, 5 lat dobrej zmiany i uważa pan, że nic się nie zmieniło, że nie zwiększyła się kontrola nad sposobem wybierania i liczenia głosów?
Absolutnie, absolutnie. Mamy do czynienia w najważniejszych punktach. PiS wpierw przyjął zresztą te nasze uwagi ruchu kontroli wyborów i dał to do zmiany ordynacji, po czym sam to przekreślił. Identycznie było z ustawami sądowymi, gdzie złożył, przecież PiS przegłosował ten nasz wniosek, żeby usunąć sędziów zbrodniarzy komunistycznych, po czym przegłosował po paru tygodniach, zawarł tajne porozumienie z Timmermansem i przyjął ustawę o powrocie sędziów zbrodniarzy komunistycznych do sądów. No naprawdę na trzeźwo nie da się tego rozumieć. To jest strzelanie sobie i Polsce w kolano, utrudnianie sobie szans wyborczych. Już pomijam tą Gregowina, który przecież utrącił wybór w konstytucyjnym terminie wyborów z panią Kidawą. Ale to jest inne zagadnienie, jakby polityczna wolta tego człowieka, który to robi własną grę. Ale mówimy tu o ordynacji wyborczej. To jest po prostu mechanizm, który wiadomo na świecie, jak się uczciwie kontroluje wyborów. To musi być na każdym szczeblu transparentne i jawne. No wszystko tak. Sądy powinny być jawne, urzędy publiczne powinny być jawne, obieg pieniędzy publicznych powinien być jawny. A u nas dalej jest ten system sowiecki, że są wtajemniczeni i wiedzą, co się dzieje w wyborach, co się dzieje w rozprawach, co się dzieje w obiegu pieniędzy, w zamówieniach publicznych. No przecież tak nie może być. To powinno funkcjonować transparentnie. Wystarczy pojechać do Anglii, zobaczyć, gdzie na każdym szczeblu można pójść, zobaczyć, pilnować wyborów. Każdy w ogóle obywatel może to pilnować. To przecież wiadomo, jak się to robi. A u nas jakiś naprawdę tajemnych dla mnie podwód okrągłego stołu, te ekipy się bawią po prostu z nami wchowanego i tak jakby to poza społeczeństwem rozgrywali sobie grę pod tym, kto wygra. No jest to oburzające dla mnie i wielce się tym martwię, bo to jest zachęta w tej chwili do poszerzania zakresu oszustwa wyborczego.
Czy mimo tego zmartwienia poszedł pan na wybory? Czy mimo tego zmartwienia wiedział pan, na kogo zagłosować?
No oczywiście, no było wiadomo, że Trzaskowski z Układu Służby Bezpieczeństwa zatrudnia 6 SB-ków, w tym jednego mojego osobistego oprawcę. Więc nie było co się zastanawiać. Duda jest słaby, miękki, to okrągły stół Unia Wolności zablokował dekomunizację, RIO w samorządach i tak dalej. Można by godzinami opowiadać, ile rzeczy zaprzepaścił, nie zrealizował obietnic wyborczych, choćby Duda pomocy. Ale no niewątpliwie jest 100 razy lepszy od Trzaskowskiego. No, w drugiej turze się głosuje na mniejsze zło, także no wolałbym zdecydowanie...
Teraz na chwilę przerwę.
Jest już potwierdzone z kilku źródeł w ostatnich sekundach. Late poll o północy, równo zamieta północ, rośnie przewaga Andrzeja Dudy. 50,8% tyle głosów zdobywa Andrzej Duda, czyli o 0,2 więcej ta przewaga rośnie do 1%. To jeszcze się może odwrócić, ale teraz to już są znacznie mniejsze szanse. Już ze znacznie większą dozą pewności możemy powiedzieć, że następnym prezydentem III Rzeczypospolitej, którym prezydentem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli piątym prezydentem na rekadencję będzie Andrzej Duda.
Czy taką wiadomość z radością, czy w ogóle pan Adam Słomka usłyszał informację przekazywaną przez Łukasza Jankowskiego?
Tak, tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Ja w ogóle uważam, że Duda miał dużo lepszy wynik, tylko jesteśmy przedmiotem po prostu, jak w każdych wyborach, osłabiania tych wyników polskich. Myśmy jak w kampaniach KPN-u wielokrotnie łapali za rękę ludzi z SLD i z układu liberalnego tego służb na fałszowaniu wyborów. Trzeba mieć wyraźną przewagę, żeby oni przyznali komuś zwycięstwo. ale jutro cały dzień i dzisiaj w nocy będzie pracować przecież SLD, PO i cała ta szajka, PSL i tak dalej. Nad zmianą wyniku. To jest niewiele trzeba. Oni muszą koło, no, między 200 a 400 tysięcy głosów. To nie jest dużo. Jak mówię, 5 lat temu w samych Katowicach dosypali, zupełnie są bezkarnie, do dzisiaj nikt za to nie jest skazany, a wiadomo, kto to zrobił, dosypali 131 tysięcy głosów w samym jednym województwie śląskim. No to proszę sobie wyobrazić, jak niewiele potrzebują zrobić we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i tak dalej, żeby to oddać do sądu, a w sądzie przecież wiemy, jakich mamy fachowców. Przypominam, że kiedyś oszustwo wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego i Tadeusza Mazowieckiego, gdzie podali, że mają wyższe wykształcenie, to sędzia Iwulski, który nas skazywał w stanie wojennym, orzekł, że wybory były uczciwe i można wprowadzać w błąd wyborców, podając nieprawdziwe dane o swoim wykształceniu. Także sądy mamy też wybitne.
W tych wyborach zdziwiło mnie, że pan nie startował, bo myślałem, że weźmie pan sprawy w swoje ręce i wystartuje w tych wyborach i przynajmniej w pierwszej turze głos Adama Słomki będzie słyszany.
No myśmy zabrali głos, natomiast no nie da się po prostu we wszystkich kampaniach się wykrwawiać. My w tej chwili z sądami walczymy, mamy ciężką wojnę, byłem pobity parę dni temu w Sądzie Najwyższym przez policję, bo powiesiliśmy galerię ofiar tych ludzi, których zamordowali sędziowie. Przecież tam 10 prawie tysięcy ludzi na czele z generałem Nilem, z rotmistrzem Pileckim, z Inką skazali ci sędziowie Sądu Najwyższego. No i wpadła policja, nas pobiła, jednemu koledze nogę złamali, mi tam rzepkę w kolanie. No naprawdę toczymy ciężką bitwę o sądy i to jest rzecz kluczowa, moim zdaniem. Wybory, sądy, jawność. Dopóki tego nie będzie, to w ogóle nie ma co marzyć o uczciwych wyborach. Moim zdaniem Duda zasługiwał i ma pewnie realnie dużo lepszy wynik, tylko po prostu jesteśmy przedmiotem manipulacji również w zakresie, już nie pomijam, mediów, braku repolonizacji mediów, braku dla was szerokiej częstotliwości na całą Polskę, czy odkodowania republiki, ale no po prostu jesteśmy w przedmiocie no braku no podstawowych narzędzi do uczciwych wyborów i tutaj dla takich formacji jak nasza no jest bardzo ciężko coś zrobić bez wielkich pieniędzy i wsparcia państwa. Także myślę, że dobrze, że się skupiamy na sądach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam.
Adam Słomka był gościem naszego wieczoru, czy naszej nocy wyborczej.